Ja i szczęść Boże, kłania się Państwu Wiesław Pilch. Proszę Państwa, dzisiaj 25, jeśli dobrze pamiętam, przylatuje do Pekinu pan Blinken, ważna postać amerykańskiej administracji, z bardzo nieciekawymi rozwiązaniami. Natomiast tydzień temu była w Chinach pani Janet Yellen, mówiłem o tym, osoba, która jeszcze niedawno szefowała Fedowi amerykańskiemu, Federal Reserve. No i ta osoba przywiozła bardzo nieciekawe informacje ze sobą. To znaczy, to był w zasadzie atak na Chiny. Ale właśnie dlatego, że chciałbym, żebyście Państwo zrozumieli, o co chodziło dokładnie, pozwoliłem sobie znaleźć w China Daily artykuł sprzed tygodnia, bo 19 kwietnia. Niezwykły atak zagraża światowej gospodarce. Taki jest tytuł artykułu i cytuję. W świecie, w którym zasady gospodarcze powinny kierować polityką i promować postęp, niedawne przerażające stanowisko przyjęte przez sekretarz skarbu USA Janet Yellen podczas jej wizyty w Chinach stanowi wyraźne odejście od logiki, rozsądku i obiektywnych realiów gospodarczych. No to jest bardzo ostro. Krytyka Janet Yellen dotycząca rzekomej nadwyżki mocy produkcyjnych Chin w dziedzinie technologii zielonej energii nie tylko zaprzecza ustalonym regułom makroekonomicznym, ale także zagraża światowemu handlowi, globalnym wysiłkom na rzecz zrównoważonej przyszłości. W sercu argumentacji Yellen leży fundamentalne niezrozumienie przewagi komparatywnej, będącej kamieniem węgielnym teorii ekonomii przez ponad dwa stulecia, czego nauczyłem się od mojego byłego profesora ekonomii na Uniwersytecie Ateneo de Manila, który później został wybitnym prezydentem Chin, doktora Glory Macapagal Arroyo oraz od klasycznego podręcznika ekonomii, którego autorem jest Paul Samuelson. Arroyo jasno wyjaśnił, że koncepcja zakłada, że narody powinny specjalizować się w wytwarzaniu towarów i usług, w których mają przewagę w zakresie wydajności, maksymalizując w ten sposób ogólną produktywność i dobrobyt. Lekceważąc tę zasadę na rzecz protekcjonizmu, była profesor ekonomii Yellen ryzykuje zakłóceniem delikatnej równowagi w światowym handlu i zdławieniem innowacji. Błędne twierdzenia Yellen ukazują niedokładny i bardzo niesprawiedliwy obraz chińskich władz zajmujących się czystą technologią, które to zajmowanie się tymi sprawami stanowi zagrożenie dla globalnej stabilności gospodarczej. Jednak bliższa analiza ujawnia inną narrację, taką oto, w której niesamowite innowacje i dynamiczna konkurencja w rzeczywistości napędzają postęp, a nie bariery protekcjonalistyczne napędzają ten postęp. Krytycy wskazują na agresywne inwestycje Chin w czystą technologię jako dowód rzekomej nadwyżki mocy produkcyjnej w przemyśle i merkantylizm. Jednak dane gospodarcze, realia i trendy pokazują, że głównymi powodami tych agresywnych inwestycji są globalna konkurencyjność, odwaga, przedsiębiorczość, ogromne korzyści skali w produkcji i wielkości rynku krajowego oraz ciągłe badania technologiczne i innowacje rozwojowe chińskich przedsiębiorstw. Co więcej, pogląd, że chiński eksport czystych technologii stanowi poważne zagrożenie dla gospodarki światowej, jest bezpodstawny. Czysta technologia stanowi stosunkowo niewielką część całkowitego eksportu Chin, a deficyt w handlu dwustronnym między USA i Chinami zmniejsza się w ostatnich latach. Felietonista Bloomberga David Fickling W listopadzie, w felietonie z 9 kwietnia zatytułowanym Jelen marnuje 200 lat gospodarki, aby zablokować chińskie czyste technologie, zauważył. Czyste technologie, takie jak panele słoneczne, pojazdy elektryczne, akumulatory litowo-jonowe, nadal stanowią niewielką część chińskiego eksportu, około 5,7% w ubiegłym roku. Natomiast deficyt w handlu dwustronnym między Chinami a USA w 2023 roku wyniósł 270 miliardów dolarów i był najniższy od 2010 roku. Pickering słusznie zauważył, plan sekretarza skarbu to katastrofa protekcjonalistyczna, która utrudni drogę do zerowej kwoty netto. Znaczy zerowej kwoty, zerowej produkcji CO2, rozumiem. Pickering dalej ostrzegł zachodnich krytyków chińskiego sektora czystych technologii. Atakując jednak eksport czystych technologii, tu cytuję, świat rozprawia się z tą częścią gospodarki, w której dominuje sektor prywatny, gdzie perspektywy redukcji globalnych emisji są dobre. Podkreślając powagę tego kolosalnego błędu, Pickering pisze, cytuję, występując jako nosiciel tej polityki, czyli protekcjonalizmu i niesprawiedliwego atakowania Chin, Jelen odrzuca podstawowe zasady ekonomii, aby uzasadnić politykę ograniczenia publicznego dostępu do niedrogich i czystych technologii. To przecież katastrofa protekcjonalistyczna, która się szykuje, zarówno dla Stanów Zjednoczonych, jak i dla planety. Co więcej, stanowisko Jelen stoi w sprzeczności z pilną potrzebą działań klimatycznych. Zaledwie kilka miesięcy temu Chiny i Stany Zjednoczone zobowiązały się potroić moc odnawialnej energii do 30 roku. To godny pochwały cel, który opiera się na samych inwestycjach, na tych samych inwestycjach, które Jelen stara się ograniczyć, utrudniając chińskiemu sektorowi czystych technologii drogę do przodu. Jelen ryzykuje podważeniem międzynarodowych wysiłków na rzecz zwalczania katastrofalnego niebezpieczeństwa związanego z zmianami klimatycznymi i ryzykuje wykolejeniem światowych wysiłków na rzecz osiągnięcia gospodarki o zerowej wartości netto. Cytuję dalej. Należy koniecznie przyznać, że motywacją inwestycji Chin w czystą technologię jest popyt rynkowy i przewaga konkurencyjna, a nie interwencja państwa. Choć obawy dotyczące dotacji i zakłóceń na rynku są uzasadnione, jednostronne cła i polityka protekcjonalistyczna zalecana przez niektórych zachodnich polityków służą jedynie eskalacji napięć i utrudnianiu postępu. Atakując chiński eksport czystych technologii, Jelen pomija kluczową rolę sektora prywatnego i potencjał ograniczenia globalnych emisji. Zamiast uwzględniać innowacje i konkurencję, jej podejście grozi izolacją Stanów Zjednoczonych od gospodarki światowej i utrudnia przejście do zrównoważonej przyszłości. Podsumowując, niefortunny, chybiony atak Jelen na chiński przemysł czystych technologii stanowi niebezpieczne odejście od rzeczywistości gospodarczej i przeczy logice. Odrzucając podstawowe zasady ekonomii na rzecz reakcyjnego protekcjonizmu, ryzykuje nie tylko podważeniem światowego handlu i ożywienia gospodarczego, ale także zagrozi wysiłkom mającym na celu sprostanie palącemu wyzwaniu, jakim są zmiany klimatyczne. Nadszedł czas, aby cały świat, zwłaszcza przywódcy zachodni, przyjęli współpracę i innowacje technologiczne, w której wygrywają obie strony, zamiast ulec błędnemu strachowi, destrukcyjnemu protekcjonalizmowi i defetystycznemu izolacjonizmowi. Autor, to jest koniec i jeszcze dodatek, autor jest moderatorem forum Pandesal, wielokrotnie nagradzanym pisarzem, felietonistą gazet Philippine Star i Abonte, analitykiem ekonomii i polityki, poetą, nauczycielem akademickim, przedsiębiorcą z branży nieruchomości. Rozumiem, że... A nazwisko tego osobnika? Wilson Lee Flores. Wilson Lipron oraz jak rozumiem Filipińczykom, co też ma swoje znaczenie w aktualnej sytuacji politycznej. Dobrze, a proszę Państwa, chciałem zwrócić uwagę na rzecz następującą. Tutaj ten autor mówi głównie wspomina, jeśli dobrze rozumiem, no nie, może ja się zasugerowałem czymś. Ten człowiek mówi o tym, że Janet Yellen krytykowała nadwyżki mocy produkcyjnych w obszarze, w dziedzinie technologii zielonych energii. Czyli wiatraki, fotowoltaika, samochody elektryczne. Myślę, że głównie o to jej chodziło. Ale podejrzewam, że nie tylko. Otóż rzecz w tym, że w każdej z tych dziedzin Chiny istotnie wypracowały sobie przewagę nad światem zachodnim. No dobrze, ale to nie jest przewaga absolutna. To nie jest tak, że nikt inny poza Chinami nie produkuje samochodów elektrycznych. To nie jest tak, że nikt inny poza Chinami nie produkuje paneli słonecznych. To nie jest tak, że nikt inny poza Chinami nie produkuje turbin wiatrowych. Oczywiście Chiny jako wielkie państwo, jako fabryka świata produkuje tego bardzo, bardzo dużo. W pewnych wąskich dziedzinach być może nawet produkują elementy do tych różnych, na przykład do fotowoltaiki, a w kilkudziesięciu procentach. To wszystko prawda, no tylko, że a kto zabronił, czy ktokolwiek, czy Chiny zabraniały Stanom Zjednoczonym, państwom Europy Zachodniej, Japonii, czy innym krajom Azji Wschodniej produkować te rzeczy? No nie słyszałem o tym. Więc to jest oczywiście bzdura, prawda? Chiny nie mogły czegoś takiego zrobić i nie robiły. Ale skoro te państwa jakby zostały w tyle za Chinami, to czy Chiny mają z tego powodu czuć się przede wszystkim, czy mają z tego powodu być obrzucane błotem przez innych, przez tych, którzy nie dodążyli? Czy mają być stawiani do kąta Chińczycy, chińskie firmy? Czy mają ograniczać produkcję tylko dlatego, że świat nie był wystarczająco inteligentny, żeby wziąć się za tą produkcję wcześniej? A może tu chodzi o coś zupełnie innego? A może tu chodzi o to, że w Chinach wszystko się opłaca? Wszystko się opłaca produkować. Dlaczego? Ano dlatego, że w dalszym ciągu po pierwsze, w dalszym ciągu chińska płaca to jest stosunkowo niewysoka. Jest na stosunkowo niewysokim poziomie w stosunku do tych wszystkich zewnętrznych państw, o których mówiłem. Po drugie, efekt skali. Efekt skali czyli chiński rynek wewnętrzny jest tak gigantyczny, że nawet gdyby część świata się obraziła na Chiny, to Chiny będą miały wystarczająco dużo zarówno mocy produkcyjnej, jak i czasu na to, żeby obsłużyć same siebie, swoje potrzeby. Po trzecie, w Chinach jest ogromna konkurencja, gdy chodzi o produkcję tych elementów zielonej energii, zarówno samochodów, jak i fotowoltaiki, jak i turbin. A ja przypominam sobie, jako że byłem praktycznie od początku, znaczy byłem, obserwowałem od początku zmagania chińskiego przemysłu samochodów elektrycznych z początkami właśnie pobytu na rynku krajowym, więc wiem, że na przykład na początku te odbiorcy kupcy tych samochodów mieli rozmaite dopłaty na poziomie miejskim, na poziomie gminnym, na poziomie prowincji, na poziomie centralnym. I gdy zsumowało się te dopłaty, to był sam początek, gdy zsumowało się te dopłaty, to rzeczywiście to się opłacało. Oczywiście proszę nie zapomnieć o tym, że wtedy ilość stacji ładowania była nikła, no marna. W związku z tym kupno takiego samochodu nie powodowało, że można nim było wyjechać na ulicę i jechać gdzie się chce. No nie, nie, zdecydowanie nie. Zdecydowanie jeżdżenie było ograniczone do miejsc, w których były możliwości ładowania. Czyli, ale ja chcę przez to powiedzieć, że te dopłaty były, tak. Natomiast to były dopłaty dla odbiorców, dla konsumentów. I to jest naturalne. Państwo w ten sposób chciało jakby zaszczepić w swoich obywatelach większą chęć do kupowania właśnie samochodów elektrycznych. To się udało. Efekt jest wspaniały. Ale czy to jest źle? Myślę, że na tym polega polityka wewnętrzna państwa. Tak to powinno wyglądać. No, że w innych państwach to tak nie wygląda, no to co? To Chińczycy są temu winni? Myślę, że nie. Słowem, to te zastrzeżenia pani Janet, znaczy to nie były zastrzeżenia po prostu, niechęć do chińskiego sposobu widzenia pani Janet Yellen jest zupełnie nieuzasadniona. Dziękuję, kłaniam się, do usłyszenia.